Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jest to, teraz będę mówił o materiale prasowym z Dziennika Ludowego, przedruk jak z reguły z 80% Sinua z 20 grudnia i tytuł artykułu: Prezydent wzywa do przeprowadzenia reform strukturalnych w rolnictwie. A mili Państwo, no cóż, promowanie, pierwsze zdanie, to jest króciutka rzecz, promowanie reform strukturalnych w rolnictwie będzie głównym tematem przyszłorocznej pracy dla wsi i z wsią, powiedział chiński prezydent. Chiny będą wspierać nowe silniki wzrostu w rolnictwie i w obszarach wiejskich w celu poprawy wydajności i konkurencyjności, powiedział pan Xi. Te uwagi pan Xi przekazał w czasie posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Stałego KPH, które odbyło się no właśnie na ten temat, na temat pracy we wsi. I to wszystko. Ja natomiast mam na ten temat nieporównanie więcej do powiedzenia, no bo przecież w końcu ja muszę Państwu naświetlić pewne aspekty historyczne, ale również i to, co się dzieje przecież na wsi i z wsią. Więc może zacznijmy od tego, że cywilizacja chińska była cywilizacją agrarną, czyli Chiny były oparte na wsi od zawsze. Owszem, były miasta, istniały miasta i to nawet spore, natomiast ludność miejska zawsze była uważana za coś zdecydowanie gorszego niż rolnik, niż chłop, niż człowiek mieszkający na wsi. I bardzo słusznie zresztą. Kupiec to była rzecz taka z tej dolnej drabiny społecznej, podobnie jak żołnierz, jak prostytutka. Tak, żołnierz też. Słowem, to wszystko, co nie było związane z rolnictwem, ze wsią, było takie zdecydowanie gorszego sortu. I no tak, no ale to się niestety skończyło. Na wsi jeszcze 35 lat temu mieszkało ponad 80% ludności Chin. Teraz niestety, podkreślam niestety, to słowo niestety, to się zmieniło. W tej chwili mniejszość ludzi mieszka na wsi, większość mieszka w mieście, w miastach. To oczywiście jest, znaczy tutaj jest ten skomplikowany problem hukou, no ale tego może nie będę poruszał, bo to jest jakby problem sam w sobie, z którym jakoś tam władze różnych szczebli, różnych miast dają sobie radę, bądź nie, w mniejszym, większym stopniu. Chodzi o rolnictwo, chodzi o ludzi na wsi. No więc w efekcie, proszę Państwa, tych 30 lat zmian w Chinach nastąpiła przede wszystkim migracja, gigantyczna migracja ze wsi do miast. Migracja i teraz tak się bardzo często zastanawiam, czy nie nad tym, czy to było celowo zrobione przez partię, czy nie, bo to nie było celowo zrobione. To znaczy, ja mam pogląd dokładnie taki sam, jak pogląd, który mi wszczepił profesor Gawlikowski, który twierdził, że Deng Xiaoping był człowiekiem, który umiejętnie przejmował nastroje społeczne. To nie partia kierowała tymi wszystkimi zmianami, które się działy. Znaczy partia zainicjowała pewne ruchy, których nie przewidziała. I później Deng jakby szedł za głosem narodu, szedł za głosem ludu, umiejętnie się weń wsłuchiwał w ten głos. No tak było właśnie między innymi z z wszystkimi zmianami na wsi. No ale to wszystko, te wszystkie zmiany, które znaczy właśnie i teraz nie wiadomo. Ja w każdym razie nie wiem, co było pierwsze, jajko czy kura. To znaczy, czy partia zdecydowała się na szybką industrializację, urbanizację właśnie, urbanizację kraju, dlatego że zorientowała się, że są setki milionów ludzi, którzy wyszli z miast, wyszli ze wsi i po prostu trzeba im będzie za różne rzeczy zaaplikować, różne rzeczy dać, znaczy dać, zaproponować, na przykład mieszkania, czy też dokładnie odwrotnie, czy też partia przewidziała to i wobec tego poszła za ciosem. Myślę, że to pierwsze, że partia zorientowała się, że ta gigantyczna ilość ludzi przeszła do miast i w związku z tym trzeba coś z tym zrobić. Trzeba rozwijać miasta, trzeba doprowadzić do urbanizacji kraju. Ponadto myślę, że jeszcze czynnik ideologiczny również miał znaczenie. Muszę nie zapomnieć o tym, że od zawsze chłopi byli, no bo któż inny, zarzewiem różnego rodzaju zmian rewolucyjnych w Chinach. Myślę oczywiście o wszelkich buntach, które obalały cesarzy. No i to właśnie byli chłopi. Więc jakby spacyfikowanie tego chłopstwa, przeniesienie go do miast, zatomizowanie, to mogło tak być, że to partia, komunistyczna partia Chin już celowo jakby pewne rzeczy robiła w pewnym momencie, od pewnego momentu. Jakby na to nie patrzeć. W tej chwili mamy taką sytuację, że ludzi na wsi jest bardzo mało, że zaczyna być, moim zdaniem, zaczyna być na wsi, zaczyna brakować ludzi, ale to chyba nie tylko moim zdaniem, że zaczynają grunty porastać ugorem, jeśli tak można powiedzieć, zamieniać się w ugór, nie porastać ugorem, zamieniać się w ugór, bo zostali starzy i ich wnukowie, starzy dziadkowie i ich wnukowie, pierwsi nie mają już siły, a drudzy jeszcze nie mają siły. I być może ci młodzi wcale nie mają ochoty zostać na wsi, zapewne. Więc tutaj zaczyna się rysować w niedalekiej przyszłości, myślę, że w ciągu następnych 20 lat, zaczyna się rysować pewien problem, gigantyczny problem chiński, polegający na tym, że oto nie będzie kto miał produkować tego zboża, tej żywności. Wprawdzie w Chiny już odeszły dawno od tej samowystarczalności żywności, ale to w dalszym ciągu, i wielokrotnie o tym powtarzałem, wielokrotnie przytaczałem na to przykłady, to jest w dalszym ciągu gdzieś tam w tych głowach oficjali chińskich to tkwi i bardzo mądrze, bardzo słusznie. To jest zbyt wielka ilość ludności, żeby pozwolić sobie na powiedzenie, a tam przecież się zaimportuje. Nie, to w głupawej Polsce takie rzeczy mogą być, natomiast nie w Chinach. Oni w dużej mierze jednak polegają na swojej żywności produkowanej przez siebie. No i efekt tego jest taki, że skoro tej żywności ma być w dalszym ciągu sporo własnej, powiedzmy sobie 3/4, no to ktoś to musi zrobić, prawda? No i teraz jak? Ja myślę, że tutaj jest dana odpowiedź na to pytanie w miejscu, w którym mowa o poprawie wydajności i konkurencyjności. Otóż rzecz w tym, że poprawę wydajności i konkurencyjności można uzyskać tylko w jeden sposób. Po pierwsze, gospodarstwa wielkotowarowe, gospodarstwa wielkoobszarowe, wielkotowarowe w związku z tym, no i właśnie mechanizacja wsi i tak dalej. Tylko że, widzicie Państwo, nieszczęście polega na tym, że spora część terenów uprawnych w Chinach jest w terenach górzystych. o ile można sobie wyobrazić te, gdzieś, te obrazki z tam z 50. lat z Ukrainy czy z Rosji, znaczy z Rosji, bo Ukrainy wtedy nie było. Z Rosji te obrazki, gdzie tam kombajny, kilkanaście kombajnów jedzie przez niezmierzone obszary i ścina to zboże. Czy ze Stanów Zjednoczonych podobna sytuacja, tylko że na prywatne. Tego niestety nie da się zaimplementować w Chinach. Po prostu nie. No i tu zaczyna być pies pogrzebany. Znaczy, ja widzę tego psa pogrzebanego w tym miejscu. Bo być może na obszarach nizinnych dałoby się coś takiego zrobić. Natomiast na obszarach górskich, czy nie mówię o wysokogórskich, tych wyżynnych, może nie górskich, ale wyżynnych, i plus jeszcze tych niskogórskich, no to się tego nie zrobić nie da. Na przykład uprawa herbaty, no, na zboczach gór, uprawa tarasowa w ogóle. No w jaki sposób Państwo sobie wyobrażacie dokonanie uprawy tarasowej przy pomocy maszyn? No tego się zrobić nie da. Lub jest to niezwykle trudne. Być może, ale to jest niezwykle trudne. Słowem, chińskie rolnictwo, znaczy może inaczej, chiński rząd stoi przed gigantycznymi wyzwaniami właśnie związanymi z tym rolnictwem. Bo z jednej strony jest oczywiste, że to powinno być wielkotowarowe, ale z drugiej strony tego się nie da zrobić. Nie wszędzie. O, tego się nie wszędzie da zrobić. No i tutaj zaczynają się schody. Ja myślę, że wiecie Państwo, o ile sprawy Hukuo, to można załatwić bez większych problemów. No w każdym razie w ciągu kilku lat można to załatwić. O tyle tego się nie załatwi. Tutaj tego, o czym wspomniałem przed chwilą. Tutaj jest zupełnie inna droga. Ja o tym wspominałem setki razy. Trzeba zawrócić część tej masy chłopskiej, która w tej chwili siedzi, pracuje ciężko tyra w miastach, z powrotem na wieś. A jak to można zrobić? W bardzo prosty sposób. Jeden, jedyny możliwy sposób. Dać im zarobić na wsi. Po prostu dać im zarobić na wsi. A jak? A no to wiecie Państwo, to już jest kwestia polityki rolnej, no to nie jest rzecz na 15-20 sekund, prawda? To jest rzecz w wymyśleniu polityki rolnej, która będzie pasowała do Chin z ich ukształtowaniem terenu, bo to jest niezwykle ważne. Tak, proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o reformy strukturalne w rolnictwie. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.